Aleksandr Łukaszenka, prezydent Białorusi, przebywał w szpitalu. W sieci trwają spekulacje na temat stanu jego zdrowia. Białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka twierdzi, że to zawał. Czy Łukaszenka został otruty podczas odwiedzin w Rosji? Dzisiaj w programie będziemy mówić także o nowej konwencji PiSu Programowy UL, wyborach w Turcji, aktualnych wieściach z frontu wojennego w Ukrainie i wypowiedzi Adama Glapińskiego, że inflacja spada na łeb na szyję. Już teraz czekam na Wasze pytania i komentarze. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Magdalena Falk, zapraszam. Wybiła 13. Witajcie w programie na żywo. Dzisiaj ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca. Witam cię serdecznie.
Tak. No, widzisz, to tak jak ostatnio Paweł Chojecki też powiedział, że jest właśnie ojcem córki, która prowadzi program. Tak samo ja jestem. Bardzo mi miło w związku z tym. I również cieszę się, że jestem dzisiaj. Witam was, drodzy widzowie.
Także zachęcamy Was do zadawania pytań i komentowania, a my przechodzimy do głównego tematu. Aleksandr Łukaszenka ma problemy ze zdrowiem i pada pytanie właśnie, czy został otruty. Tutaj media spekulują. Jak sądzisz, jaka jest prawda? Czy został otruty, czy nie? Jeśli tak, to komu na tym mogłoby zależeć?
No to jest ciekawa sytuacja, bo wydaje się, że to jest naturalne, że ci, którzy zachodzą tak jakby za skórę Kremlowi, tak, czyli ci, którzy nie działają tak, jak Putin sobie życzy, lub stają się jego wrogami, pytanie, czy Łukaszenko już jest wrogiem Putina, czy jeszcze nie, no to często właśnie dokonują żywota w sposób taki niezwykły, tak? Czyli tutaj przypomnijmy sprawę Litwinienki, również przecież został otruty były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, który przeżył, ale no do tej pory praktycznie można powiedzieć żyje z konsekwencjami próby otrucia przez Rosjan. Także to jest jedna z metod, którą Rosjanie stosują bez żadnego jakiegoś tam przypału, czy w ogóle nie jest to dla nich problemem. No faktem jest, że coś się z Łukaszenką dzieje. Pytanie, czy jest to jakaś zwykła choroba, jak niektórzy mówią, że to jest powiedzmy zapalenie mięśnia sercowego, że to się rozchodzi.
Że ma po prostu chore serce.
Chore serce, że powiedzmy dojdzie do siebie trochę odpoczynku i będzie dalej zdrów jak ryba. Czy raczej może jest tak, bo tutaj są też różne inne doniesienia. Zazwyczaj są to doniesienia od opozycjonistów białoruskich, którzy gdzieś tam mają swoje kontakty na Białorusi. No to jedno z doniesień jest takie, że Łukaszenka jak w dniu wczorajszym na sygnale, można powiedzieć, z całym orszakiem w karetce pojechał do szpitala, no to został wypisany po zrobieniu jakichś tam badań i doraźnej pomocy, ale został wypisany, mówiąc słowa, lepiej mi umrzeć w domu. Też takie są informacje w przestrzeni medialnej. W każdym razie coś jest na rzeczy. Można pokazać dwa fakty. Aleksandr Łukaszenka był jednym z przywódców, którzy stanowili, można powiedzieć, taką tarczę ochrony Putina podczas obchodów 9 maja.
No, właśnie żeby... wygląda na to, że wszystko się zaczęło wtedy, 9 maja.
No, już wtedy widać, że przyjechał nie w pełni zdrowy na obchody 9 maja, czyli to jest Dzień Pabiedy w Rosji. Tam było kilku przywódców, jednak no, tak żeśmy wtedy mieli wcześniej program, trollowaliśmy, czy ktokolwiek będzie, czy będzie sam Putin lub jego sobowtór. Nie wiadomo, czy to był Putin, czy sobowtór. W każdym razie no, Łukaszenka chyba nie ma sobowtóra, bo raczej może by to było trudne takiego sobowtóra dla niego znaleźć. W każdym razie był Łukaszenka i jedno ze zdjęć uchwycone podczas jego wizyty właśnie na Placu Czerwonym w Moskwie, pokazywało, że jedną z dłoni, która tam wystawała, można powiedzieć, spod marynarki czy płaszcza, jedna z dłoni była bandażem, obwinięta bandażem, który najprawdopodobniej skrywał wenflon. Czyli no to nie przyjechał jako zdrowy człowiek, można powiedzieć, jeżeli już był w trakcie jakiegoś leczenia, które wymaga na stałe podłączenia wenflonu, żeby dawać mu dożylnie jakieś lekarstwa. I co ciekawe, nie poszedł po paradzie zwycięstwa na wspólną jakąś tam, nie wiem, imprezę, kolację i tak dalej, tylko został odwieziony w asyście karetki na lotnisko i wrócił do Białorusi. I później była kilka dni później, dosłownie dwa dni temu, była uroczystość w Białorusi, gdzie bodajże to jest święto, nie wiem, czy nie flagi państwowej. Tutaj, wybaczcie,
Dzień
nie wiem
flagi,
dokładnie.
Herbu i hymnu państwowego.
Dokładnie, Dzień flagi, herbu i hymnu państwowego Białorusi. I zawsze do tej pory, przez ostatnie przecież kilkadziesiąt lat, bo tyle już Łukaszenka rządzi na Białorusi, zawsze to pan prezydent, główny baćka kraju, tak, czyli gospodarz całego narodu, można powiedzieć, i ojciec całego narodu, to święto celebrował i podczas tego święta wygłaszał swoje płomienne przemówienia, a tym razem przemówienie wygłosił w zastępstwie Łukaszenki minister obrony. Także to pokazuje, że z nim jest naprawdę źle, skoro no nie przeprowadził tego, co dla niego było zawsze jakimś tam, wiecie, no, punktem honoru, że on musi poprowadzić te uroczystości ważne dla Białorusinów, a tym razem sobie odpuścił. Czyli albo, no wiadomo, że nie mógł tego zrobić, tak? No i teraz już są, wiecie, są różne domysły. Domysły są takie, że być może on już nawet nie żyje, tak? Albo jest śmiertelnie chory, albo jest właśnie zatruty. No w każdym razie widać, że jest jakiś taki punkt przesilenia na Białorusi. No i dlaczego jest to ważne? Dlaczego się tym zajmujemy? No bo można by się zastanowić, czy to dobrze, jeżeli by białoruski właśnie dyktator teraz odszedł, czy to nie byłoby dobrze? Dobrze dla Polski i dobrze też w kontekście wojny za naszą wschodnią granicą. Zauważmy, że Łukaszenka no z jednej strony dał Putinowi szansę do wtargnięcia na Ukrainę od północy i od północnego zachodu, co było zaskoczeniem dla Ukraińców i co w zasadzie też o mało co nie doprowadziło do upadku Kijowa, ale dzięki Bogu tak się nie stało. Tutaj zwyciężyła po prostu obrona ukraińska. Tak można powiedzieć, zdradził Ukraińców i pozwolił Putinowi na wtargnięcie z terytorium Białorusi, ale same wojska białoruskie nie wzięły udziału. I nie wzięły udziału przez cały czas trwania wojny, czyli przez 15 miesięcy, mimo iż Putin kilkukrotnie, można powiedzieć, przymuszał do tego Łukaszenkę, żeby jego wojska wzięły udział czynny w agresji, a nie tylko bierny, powiedzmy, szkoląc Rosjan, czy udostępniając im terytorium Białorusi do przeprowadzania na przykład ataków lotniczych, czy ataków rakietowych, czy ataków być może artyleryjskich wcześniej. Także no nie wszedł, tak, do wojny na ostro, można powiedzieć, bezpośrednio. No to dobrze, można powiedzieć, dobrze, bo jeżeli by wszedł, no to wtedy dla Ukrainy byłby to kolejny problem do rozwiązania. Wiadomo, że no, spodziewania są takie, że wojska białoruskie by tam wiele nie zwojowały. Tym bardziej, że Ukraina jest dobrze przygotowana do ataku od strony Białorusi. Tam są i umocnienia, i generalnie teren też jest niesprzyjający do ataku, bo tam są i jakieś bagna, torfowiska i tak dalej. Przecież kilka dróg, które jest, to można łatwo wysadzić i jest problem. No ale jednak jakaś część wojsk ukraińskich, które są na przykład w okolicy Bachmutu albo no generalnie na Donbasie, tak, czyli w okolicach Doniecka, na tym teatrze wojennym, musiałaby zostać oddelegowana do obrony przed inwazją białoruską. Także to, że on pozostaje przy życiu w tym momencie, tak, i opiera się Putinowi, żeby dołączyć do Rosji jako najeźdźca aktywny, to jest dla Ukraińców dobre. Jeżeli by umarł, właśnie, no to w tym momencie stanie, jeżeli... co może być? No tutaj są też dwa scenariusze możliwe w zasadzie, no przynajmniej dwa, ale no dwa takie główne. Jeden korzystny, drugi niekorzystny. Korzystny scenariusz to jest taki, że udałoby się opozycji białoruskiej przechwycić władzę w Białorusi. No jest Swietłana Cichanouska, nie doszła prezydent Białorusi, która przecież, można powiedzieć, no startowała w wyborach prezydenckich i te wybory zostały oczywiście sfałszowane, tak? To są wybory 20 roku. Także jest szansa, że opozycja mogłaby przejąć władzę, no ale do tego potrzebna byłaby jakaś zmiana w strukturach tych siłowych, można powiedzieć, czy wojskowych w Białorusi. To można powiedzieć, wojska białoruskie czy struktury siłowe białoruskie musiałyby odwrócić front i wesprzeć opozycję w przejęciu władzy w Białorusi. Co wcale, po pierwsze, to też nie jest łatwe, bo w Białorusi cały czas stacjonuje kilka tysięcy wojsk rosyjskich, które mogą wtedy w sytuacji śmierci Łukaszenki spróbować przejąć władzę, można powiedzieć, i opanować Białoruś, tak? Czy w tym momencie wojska, można powiedzieć, rosyjskie by dokonały takiej inwazji, będąc już tam, i przejęły, przechwyciłyby władzę Białorusi. To jest ten niekorzystny scenariusz. Czyli scenariusze są dwa. Po śmierci Białorusi albo część jakaś tam sił militarnych ogarnie się. Zresztą oni są przeciwni większej części wojsku. Mówi się, że dlatego też między innymi Białorusi nie zaatakowali, bo Łukaszenka wiedział, że ten rozkaz mógłby być sabotowany. Rozkaz ataku na Ukrainę mógłby zostać niewykonany przez białoruskie wojska. No i teraz być może część generalicji, oficerów, korpusu oficerskiego białoruskiego byłaby na tyle odważna, zdrowomyśląca i chcąca też nieuczestniczenia w przelewie krwi, żeby pomóc przejąć władzę opozycji tej demokratycznej. I to byłby dobry scenariusz.
Bo według Konstytucji Białorusi władzę po śmierci Łukaszenki przejąłby speaker Rady Republiki, tak. Natalia Kaczanewa.
To się zgadza. Według Konstytucji tak powinno być. I to jest człowiek zresztą, taki można powiedzieć, zwolennik Putina. Także to jest ten właśnie zły scenariusz. To jest taki, że jednak opozycja by nie mogła przejąć władzy i by przejął władzę albo ten konstytucyjny, można powiedzieć, polityk, który jest prorosyjski, przy oczywiście pewnie współpracy czy pomocy rosyjskich, czy FSB, czy innych, powiedzmy, czy wywiadu rosyjskiego, tak? To byłoby dobre dla Putina, bo w tym momencie być może ten bezpiecznik, którym jest Łukaszenka, żeby Białoruś nie weszła do wojny, zostałby zlikwidowany i Putin by sobie wziął kogoś, jakiegoś, wiecie, słupa kolejnego, który by już po prostu potulnie wykonał rozkaz, żeby Białoruś przystąpiła do wojny. To byłby zły pomysł, ale myślę, że tutaj dużą rolę może odegrać białoruskie społeczeństwo, bo to właśnie białoruskie społeczeństwo, w przeciwieństwie do rosyjskiego, które miłuje jednak wojnę i boi się sprzeciwić wojnie, bo tam w Rosji jest trochę ludzi, którzy jednak są może przeciwko tej wojnie, ale są zastraszeni, nie wychodzą na ulicę. A białoruskie społeczeństwo przecież po sfałszowaniu wyborów ono wyszło na ulicę gremialnie, tak? Tam były wielkie tłumy. Rosjanie mieli przecież plan uderzenia na Białoruś, jeżeli się nie uda spacyfikować protestów i przejęcia Białorusi wcześniej przed Ukrainą. Tylko w końcu jednak udało się spacyfikować te protesty i nie musieli tego planu realizować. Natomiast ja liczę na to, że tutaj białoruskie społeczeństwo może być tym właśnie języczkiem uwagi, ważnym faktorem czy czynnikiem, który by tutaj tę krytyczną sytuację, jeżeli ona by nastąpiła oczywiście, tak, mówimy tutaj troszeczkę, znaczy mówimy hipotetycznie o śmierci Łukaszenki, natomiast są podstawy do tego, żeby ten temat rozważać, realne, to wiecie, ta sytuacja może się w dwie strony przeważyć. W pozytywną, i w taką, powiedzmy, być może negatywną.
Tutaj właśnie mam teraz komentarze od widzów. Dariusz Rysak: życzymy panu Łukaszence powrotu do zdrowia, żeby ludzie mogli go rozliczyć za totalitarne rządy jeszcze za życia.
Dobre,
Takie życzenia. Frank Martin: a myślałem, że Łukaszenkę otrują w Pekinie, a utruli go w Moskwie.
Niewykluczone, że tak było. Natomiast w Pekinie mogą otruć Putina za niedługo. Też tak może być. Bo Putin może pojechać do leczenia na przykład, na leczenie do Chin, bo też jest człowiekiem śmiertelnie chorym. Dzisiaj czytałem taką informację, że Putina, stan zdrowia Putina naprawdę się pogarsza gwałtownie i zostało mu przedłużone życie, można powiedzieć, dzięki interwencji lekarskiej, i to nie lekarzy rosyjskich. Można zadać pytanie, z jakiego kraju lekarze przyczynili się do tego, że Putin jeszcze żyje, jeszcze dycha. Była jedynie informacja, że są to lekarze z kraju o wysokiej kulturze medycznej, dużo wyższej niż rosyjska.
Jeszcze Wiktor: jeśli Łukaszenka został otruty przez Rosjan, to zależy im na zmianie władzy w Mińsku. Celem może być całkowite zaangażowanie Białorusi w wojnę z Ukrainą.
Dokładnie tak, ten scenariusz. Ale tutaj, wiecie...
A czy komuś poza Rosją też zależy na...
Można się zastanawiać, czy Chinom zależy. Myślę, że poza Rosją to chyba tak najbardziej, raczej chyba nie zależy, tak myślę. Bo jednak Łukaszenka, jakby to powiedzieć, ogarnął się i w tym momencie on jest, owszem, jest pod butem Rosjan, tak? Białoruś nie jest krajem suwerennym. To nie jest tak, że on z własnej woli w tym momencie sprzyja Rosji. Myślę, że po prostu doprowadził do tego swój kraj, że Białoruś jest krajem zwasalizowanym, tak? Że to jest kraj, który jest zależny energetycznie, finansowo od Rosji. Bez pomocy rosyjskiej, można powiedzieć, bez rosyjskiego taniego gazu i ropy, Białoruś już dawno by, no, można powiedzieć, gospodarczo upadła. To troszeczkę, można powiedzieć, zobaczcie, jak dzisiaj wygląda sytuacja Białorusi wobec Rosji, większego brata, i można zobaczyć na perspektywę Rosji wobec Chin, które są jeszcze większym bratem, i w tym momencie Rosja staje się wasalem chińskim, tak? Także można powiedzieć, że perspektywa Rosji wobec Chin może niewykluczone, że będzie taka, jak właśnie teraz jest sytuacja Białorusi wobec Rosji.
Teraz przejdziemy do kolejnego tematu. Będziemy rozmawiać o wieściach z Ukrainy. Ukraińcy odbijają Bachmut. Jak im idzie? Niedawno to ponad 90% Bachmutu było w rosyjskich rękach. A jak jest teraz?
Tak, nawet już informacje były, że w pewnym momencie Ukraińcom zostało 5% Bachmutu. Niewiele się to zmieniło, jeśli chodzi o samo miasto Bachmut, ponieważ Ukraińcy jeszcze nie zaczęli, można powiedzieć, odbijać de facto tam ulic w Bachmucie, chociaż tam jakieś drobne być może są kontrataki. Natomiast zaczęli zwijać, można powiedzieć, flanki rosyjskie, tak? Bo Rosjanie mieli taką sytuację, że tam w środku, w Bachmucie, byli głównie wagnerowcy Prigożyna, którzy tam cały czas narzekają na głód amunicji i tak dalej, że będą się zawijać i tak dalej, no ale dalej cisną. Natomiast na flankach, można powiedzieć, ta formacja wagnerowców była chroniona przez wojska rosyjskie, już można powiedzieć, regularne. I tam właśnie poszły kontrataki Ukraińców na północy, tam w okolicy Chromowego i na południu w okolicach Iwaniwskiego, tak się mówi. I tam odnoszą rzeczywiście sukcesy. I można powiedzieć, że Ukraińcy w ciągu ostatnich trzech dni zdobyli tam około 20 km2. No to, no wiecie, no co to jest, można powiedzieć, 20 km2? No jednak w ciężkich bojach to jest dużo. Tym bardziej, że można pokazać, że Rosjanie te 20 km2 niecałe zdobywali wcześniej 3 miesiące. A Ukraińcy to odbili w 3 dni. I rzeczywiście no jest już troszeczkę teraz opanowana, ale no w momencie tych pierwszych uderzeń i sukcesów ukraińskich to była wielka panika w Rosji. I rzeczywiście były też ucieczki, można powiedzieć, Rosjan, czyli Rosjanie, można powiedzieć, tracąc jednostki, gdzieś tam no po prostu te jednostki dawały tyły. Tracą też bardzo ważnych dowódców Rosjanie, bo właśnie informacja z wczoraj jest taka, że w boju właśnie na południu Bachmutu, w okolicach tam lasów Iwaniwskich, zginęło, broniąc się razem ze swoją brygadą, dwóch dowódców, można powiedzieć, brygady. A dokładnie to jest dowódca 4. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych, pułkownik Wiaczesław Makarow, i zastępca dowódcy Korpusu Armii do Spraw Wojskowo-Politycznych, pułkownik Jewchen Browko, tamten pierwszy też pułkownik. Czyli wiecie, no pułkownicy, no to można powiedzieć, w terenie to jest najwyższa szarża, no bo generałowie się raczej do boju, można powiedzieć, nie wypuszczają, chociaż Rosjanie stracili wielu generałów podczas tej całej wojny. Natomiast w tym momencie, można powiedzieć, z bronią w rękach zginęło dwóch pułkowników, no i też zostały unicestwione całe oddziały. To pokazuje, że nam sytuacja była taka, że Ukraińcy otoczyli, można powiedzieć, te elementy 4. brygady. Rosjanie kilka dni się bronili, myśląc, że dojdzie pomoc, bo będąc już w otoczeniu, okazało się, że pomocy nie udało się przebić. No i oni, można powiedzieć, zostali w pewnym momencie już bez, można powiedzieć, zasobów do obrony i zostali zniszczeni ci Rosjanie. Tam być może są jacyś wzięci w niewolę. W innym tym momencie na północ Bachmutu tam z kolei mówi się, że około 200 Rosjan też no, zostało wziętych w niewolę. Także Rosjanie tam tracą dużo wojsk i to też tracą dobre wojska, nie? Bo na przykład czytałem informacje ze strony ukraińskiej, tak, że ten pułkownik Wiaczesław Makarow to był jeden z lepszych dowódców polowych rosyjskich, tak? I tacy dowódcy giną w tym momencie, kiedy zaczęła się ukraińska kontrofensywa, bo mówi się, że właśnie Bachmut jest jednym z miejsc, gdzie Ukraińcy rozpoczynają kontrofensywę.
Czyli to już jest przejaw tej kontrofensywy.
Tak, no można powiedzieć, że tak, bo to, wiecie, kontrofensywa, no to nie jest tak, że o, nagle jest, powiedzmy, 3, 2, 1, kontrofensywa zaczyna się, tak? I wszyscy oglądają, co się dzieje. Nie, Ukraińcy w ten sposób prowadzą tę kontrofensywę, że kształtują pole bitwy, to o tym już mówiliśmy wielokrotnie, czyli uderzają za linię wroga, I tutaj są też ciekawe wiadomości, bo na przykład uderzyli ostatnio w Ługańsku kilka razy i to już prawdopodobnie tymi rakietami brytyjskimi Storm Shadow, tak? Czyli tymi nowo otrzymanymi rakietami, które mają zasięg ponad 200 kilometrów, bo to jest 100-kilkadziesiąt kilometrów do Ługańska w tym momencie. Także kształtują, można powiedzieć, pole boju, pole bitwy, cały czas rozwalają rosyjskie gdzieś tam zapasy, amunicji, punkty, tak, można powiedzieć, gromadzenia amunicji, czy punkty dowodzenia właśnie na tyłach, bo też było takie uderzenie niedawno. No a próbują miejscami badać, gdzie jest słabsza rosyjska obrona, a natomiast samo to główne uderzenie na razie idzie właśnie w Bachmucie. Bo ciekawe jest to, że Rosjanie atakując w Bachmucie i licząc, że się przedrą w Bachmucie do przodu, prawdopodobnie nie mają za Bachmutem przygotowanych linii obronnych, ufortyfikowanych i tak dalej. Natomiast no, na przykład na froncie południowym tam są już przez pół roku budowane umocnienia i linie obronne, które na pewno będzie Ukraińcom trudniej sforsować. Natomiast jeżeli by przełamali Rosjan w Bachmucie, no to wyszliby na przestrzeń operacyjną, mogliby...
Czyli to jest najlepszy punkt, jaki mogą
zaatakować. To jest dobry punkt. No nie wiem, czy nie najlepszy, ale to jest dobry pomysł, tak? Żeby tutaj ich, po pierwsze, no cały czas niszczą ich siły, tak? Czyli cały czas, można powiedzieć, jest ta maszynka do mielenia mięsa. Rosjanie tutaj nie robią ofensywy gdzie indziej, bo tracą wszystko na Bachmut, pchają i tam tracą, tak? Natomiast jeśli już ich tutaj Ukraińcy przemogą i wyjdą, to wtedy mogą tam pójść właśnie Siewierodonieck na północ i w stronę Ługańska. Mogą również skręcić na południe i tam dochodzić praktycznie do Mariupola, czyli w ten sposób będzie to okazja dla Ukraińców do rozwinięcia takiego operacyjnego.
Ale wiemy, że Rosjanie zdobywali bardzo długo Bachmut. Czy też nie będzie tak w przypadku Ukraińców teraz?
No jeżeli w 3 dni odbili to, co Rosjanie zdobywali przez 3 miesiące, no to pytanie, co to znaczy długo tutaj w tym przypadku? Jest jeszcze jedna ciekawa informacja też z ostatnich dni. Nie wiem, czy dotarła do naszych widzów wiadomość, że Rosjanie stracili za jednym razem, można powiedzieć, całą lotniczą grupę bojową, taką no małą, ale no ważną bardzo. I to jest duży sukces właśnie nie wiadomo kogo, czy Ukraińców, czy rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, bo tutaj są różne można powiedzieć, scenariusze i różnie to oceniają różne osoby, nawet część osób ze strony ukraińskiej, wojskowych, mówi, że to nie nasza robota, to rosyjska obrona przeciwlotnicza to zrobiła. Otóż na północy, już w okręgu briańskim, czyli to jest okręg obok okręgu białgorodzkiego, tylko po zachodniej stronie, tam była grupa bojowa składająca się z 2 bardzo drogich, nowoczesnych samolotów, no takich szturmowo, powiedzmy, bojowych, to jest Su-35 i Su-34. I ona była ubezpieczana przez 2 śmigłowce Mi-8, ale takie wyposażone w bardzo specjalistyczny sprzęt. Sprzęt, który tak jakby służy do WRE, czyli do wojny radiowo-elektronicznej, który zagłuszał, można powiedzieć, ukraińską obronę przeciwlotniczą. No i cała ta grupa została zniszczona w powietrzu. 2 śmigłowce i 2 samoloty te, można powiedzieć, bojowe. 9 pilotów no razem z obsługą wszyscy zginęli, także dla Rosjan to jest no czarny dzień, można powiedzieć, w historii rosyjskiego lotnictwa, że za jednym razem 4 maszyny stracili bardzo cenne i ważne. I to były maszyny, które właśnie te samoloty, powiedzmy, myśliwsko-szturmowe, prawdopodobnie leciały w stronę obwodu Czernichowskiego po to, żeby uderzyć na cele cywilne. A te śmigłowce je ubezpieczały, tak? Czyli osłaniały, można powiedzieć, je przed kontruderzeniem, no a mimo wszystko to zostało zniszczone. Tak? I teraz pytanie, czy to rosyjska obrona przeciwlotnicza, OPL, można powiedzieć, zniszczyła swój sprzęt, tak zwany friendly fire, czy Ukraińcy no, nie osiągnęli nowej zdolności bojowej. I tutaj jedna z hipotez to jest taka, że być może to podarowane przez Polskę MiG-29, które są przystosowane do używania natowskich środków bojowych, a dokładnie rakiet powietrze-powietrze typu Sidewinder, czy to być może nie jest chrzest bojowy właśnie, można powiedzieć, naszych MiG-ów w tamtej okolicy. Bo wcześniej nie było takiej sytuacji, tak, że Rosjanie gdzieś tak zostali rozwaleni, można powiedzieć, taką, no, cała grupa bojowa, a tutaj dostali taki strzał. Albo sami się załatwili, albo to rzeczywiście duży sukces Ukraińców.
A przez to też możliwe, że Polaków. Zełenski jest
Zawsze jest to frajda, kiedy można powiedzieć, to co my im dajemy, jest używane przez nich w taki, wiecie, mistrzowski sposób i prowadzi do unicestwienia jakichś tam takich zasobów tych orków, nie?
Aż my tutaj, siedzący w studiu, możemy się poczuć dumni z tego. Tak. Zełenski jest w Europie, dzisiaj dokładnie w Wielkiej Brytanii. Jak przebiegają wizyty w europejskich państwach?
No, to jest taka długa podróż Zełenskiego, rzeczywiście, bo zauważcie, że ona zaczęła się od Skandynawii. Później pojechał do Włoch, gdzie spotkał się również z papieżem. To pewnie tutaj coś wam pokażemy za chwilę przy okazji.
Tak.
A po Włoszech był w Niemczech, we Francji i dzisiaj z Wielkiej Brytanii. Czyli zobaczcie praktycznie taki objazd teraz po Europie Zachodniej. Tak? W Polsce był wcześniej, w Stanach Zjednoczonych też był wcześniej. A teraz myślę, że to jest ważna wizyta, bo zobaczcie, że to jest wizyta... No w przededniu trudno powiedzieć, no bo to jeszcze jednak parę miesięcy, ale to jest wizyta też związana, myślę, z akcesją do Unii Europejskiej, ale i z ewentualną akcesją do NATO. Tak? Mówiliśmy o tym już nieraz w naszym programie, że dla Ukrainy bardzo ważne jest to, żeby no w ramach tych gwarancji bezpieczeństwa, które mają być po wojnie, żeby stać się członkiem NATO. No i w tym momencie Zełenski rozmawia praktycznie z ważnymi europejskimi członkami tego sojuszu. Ale też ta wizyta jest połączona z ogłaszaniem pakietów pomocowych przez te kraje, tak? No, Skandynawia to naprawdę bardzo mocno pomaga. Tutaj jakiegoś takiego wielkiego nie było tego, no ale kilka dni temu była informacja o tych brytyjskich, angielskich rakietach dalekiego zasięgu typu właśnie Storm Shadow. I one już są w użyciu, bo właśnie w Ługańsku już pokazywane były fragmenty właśnie tych rakiet, tam gdzie były te uderzenia precyzyjne ukraińskie. Włosi, to tutaj wielkiego jakiegoś tam, powiedzmy, można powiedzieć, ogłoszenia nie było. No ważne, żeby włoski sprzęt się nie psuł, bo tam były takie informacje wcześniej z pola bitwy, że włoskie armatochaubice, które docierały na miejsce, no okazywało się, że były bardzo zawodne. Natomiast no, przy okazji Włoch, no to spotkał się z papieżem i myślę, że to było bardzo ważne, ponieważ miał okazję powiedzieć papieżowi parę takich gorzkich słów. Zełenski.
Właśnie teraz możemy puścić fragment, nagranie właśnie pastora Pawła Chojeckiego, który komentuje wizytę u papieża.
Wielkie gratulacje, no i po części trochę zazdrość dla narodu, wobec narodu ukraińskiego, że ma tak wspaniałego, dzielnego prezydenta. Nawet do papieża Putina, kiedy poszedł, to powiedział mu prosto, no powiem w twarz, zrównanie kata i ofiary jest niedopuszczalne. Jest moralną zbrodnią, można powiedzieć. To powiedział ukraiński przywódca papieżowi, komuniście, papieżowi Putina. No miodzio, jestem bardzo zachęcony, jestem dumny z prezydenta Zełenskiego, że potrafił temu zdrajcy cywilizacji chrześcijańskiej powiedzieć publicznie, poszło to w świat, prosto w twarz te słowa prawdy. Szkoda, że nie mamy w Polsce żadnego polityka z wysokiego szczebla, który miałby na tyle mądrości, świadomości i odwagi.
A jak ty oceniasz wizytę Zełenskiego?
Podobnie tutaj nie będę dyskutował z tym, co Paweł powiedział. Też właśnie podobało mi się, że on wprost powiedział papieżowi: Panie papież, wypadałoby naprawdę w końcu powiedzieć, kto jest ofiarą, a kto jest agresorem. Nie? A nie tutaj cały czas mówić, że modlimy się za jednych i za drugich. Nie? Trzeba wprost powiedzieć, to Rosja Putina jest krajem, który napadł na Ukrainę. To Rosja Putina jest winna. I to Putin jest przestępcą, który powinien ponieść zasłużoną karę. A nie tak, no, że papież mówił wcześniej, wielokrotnie był zapraszany. No, mówił, że on pojedzie do Ukrainy, jak i do Rosji pojedzie. Najpierw do Rosji, a później do Ukrainy. No wiecie, no to jest tak jakby zrównywanie kata i ofiary. To właśnie robi papież i Zełenski mu to powiedział wprost.
To my teraz przechodzimy do kolejnego tematu.
Ale jeszcze jedną rzecz powiem. A propos tej kompleksu wizyt, bo myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, co wczoraj się stało w Niemczech. bo to pokazuje, że rzeczywiście Niemcy przekręcili wajchę na poważnie. Otóż Niemcy ogłosili pakiet pomocowy, nie unijny, nie europejski, tylko niemiecki, o wartości 3 miliardów dolarów. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, no wiecie, no Polska do tej pory, można powiedzieć, podobne pieniądze w sumie dała, nie? Znaczy sprzęt podobnej wartości. Niemcy właśnie taki pakiet pokazali, bo Niemców na to stać. To jest, wiecie, to jest gospodarka największa, najbogatsza w Europie. I jeżeli oni chcieliby pomóc w takim procencie PKB, jak na przykład pomagają Polacy, Litwini, Łotysze, Czesi, no to Niemcy mogliby tam wysłać sprzęt, tak jak Stany Zjednoczone, które wysłały już za kilkadziesiąt miliardów dolarów, to i Niemcy mogliby wysłać za kilkanaście spokojnie, nie? I by nie zbiednieliby od tego. No i w końcu jest jakiś przełom, tak? Że nie wysyłają tam, wiecie, 2000 tych hełmów, nie? Z II wojny światowej, albo kamizelek tych kuloodpornych, no nie? Albo, nie wiem, apteczek i tak dalej. No tak trochę troluję, bo tak na początku wojny to wyglądało, prawda? Natomiast rzeczywiście bardzo poważny pakiet. W skład niego wchodzą kolejne mardery, czyli te, no można powiedzieć, bojowe wozy piechoty, kolejne gepardy, czyli to są z kolei te przeciwlotnicze, znakomicie sprawdzające się do zwalczania właśnie tych dronów irańskich szachidów, bo to są tanie, można powiedzieć, bo one strzelają, to są działka takie, można powiedzieć, szybkostrzelne na podwoziu czołgu Leopard 1 i te działka strzelając amunicją kalibru tam, nie wiem, 20 mm czy 30, to po prostu taniej jest zestrzelić takiego szachida, niż marnować na niego pocisk o wartości, nie wiem, miliona czy dwóch milionów dolarów, prawda? Bo tutaj też jest kwestia ekonomii prowadzenia długotrwałej wojny. Także gepardy się znakomicie sprawdzają póki co. Tutaj też ważna informacja, też związana, można powiedzieć, akurat z okresem przebywania Załęskiego w Europie, bo wcześniej był problem, że amunicję do gepardów w dużej ilości produkowały szwajcarskie firmy. No i Szwajcaria, jako kraj neutralny, od tysiącleci, prawda, nie może wysłać, sam nie wyśle, ale też nikomu nie pozwalał wysłać amunicji zakupionej w Szwajcarii do Ukrainy, no bo to jest tak, jakby Szwajcaria uczestniczyła w wojnie według
mnie. Bo to jest niezgodne z ich konstytucją, nie? Tak.
Ale właśnie w ostatnich dniach szwajcarskie, nie wiem jak to się tam nazywają, stany generalne czy co, no w każdym razie to Zgromadzenie Narodowe Szwajcarskie podjęło decyzję o tym, żeby zmienić prawo i żeby można było tę amunicję czy sprzęt zakupiony przez inne kraje w Szwajcarii, żeby te kraje mogły przekazywać ten sprzęt do Ukrainy. No i to między innymi rozwiąże problem amunicji do gepardów. Ale to nie tylko ta pomoc niemiecka, to nie tylko są właśnie mardery i nie tylko gepardy, ale również ten znakomity system przeciwlotniczy IRIS-T, czy IRIS-T. I to są 4 baterie, tak? Czyli to jest dużo, nie? Bo to jest, można powiedzieć, 4 obszary powierzchni Ukrainy, dosyć duże, będą mogły być chronione w sposób profesjonalny przed atakami właśnie rakietowymi czy lotniczymi rosyjskimi. I ten sprzęt, no być może już częściowo tam jest, bo zazwyczaj to jest tak, że jak coś ogłaszamy, to już częściowo już jest w Ukrainie.
Czyli bardzo dobre skutki wizyty Załęskiego.
Dobre skutki, bardzo dobre. Francja też. Nawet ten prezydent, tchórzliwy prezydent Macron wczoraj też ogłosił informację, że Francja uzbroi kilka batalionów ukraińskich w sprzęt właśnie w te lekkie czołgi, o których już mówiliśmy, te AMX-10. Też świetny sprzęt, znakomity do prowadzenia ofensywy, bo to jest bardzo szybki pojazd, no ale musi być, to jest na lato pojazd, nie? Bo to jest kołowy, można powiedzieć, taki czołg, lekki czołg kołowy. No i też kilkadziesiąt tych wozów Francja zamierza przekazać Ukrainie.
W takim razie my teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Będziemy rozmawiać o wyborach w Turcji. Już są podawane wyniki wyborów, jest przeliczone 99% głosów i wtedy wynika z tych wyników, że prezydent Erdogan 49,4%.
Prawie wygrał,
a tutaj drugi kandydat Kemal Kılıçdaroğlu. Tak, Kılıçdaroğlu. On 45%. Czyli będzie druga tura teraz.
Tak, pamiętam, jak już kiedyś mówiliśmy o tych wyborach, że się zbliżają, to takżeśmy trochę pół żartem, pół serio mówili, że no, trudno wypowiedzieć nazwisko tego drugiego kandydata. Może nie trzeba będzie, no ale chyba trzeba będzie się nauczyć tego nazwiska. Kılıçdaroğlu, Kemal. Ciekawe, że tuż przed wyborami, jeszcze kilka dni temu, sondaże dawały właśnie kandydatowi takiej zjednoczonej opozycji przewagę kilkuprocentową, a tutaj wygląda na to, że no, o mało co nie przegrał, no bo tam mają podobny system jak u nas. Jeżeli 50% w pierwszej turze miałby któryś z kandydatów, to automatycznie zostaje prezydentem. Wygląda na to, że Erdoganowi ciut zabrakło, bo informacje najnowsze są takie, że po przeliczeniu tam około 99% głosów ma 49,42%. Czyli nie będzie 50, będzie druga tura. Dlaczego to są ważne wybory? No jednak właśnie. To są ważne wybory, bardzo ważne wybory, ponieważ no, Turcja jest krajem NATO, czyli naszym sojusznikiem, posiadającym największą armię w Europie, jednak w dalszym ciągu. Jest krajem, który, można powiedzieć, trzyma wejście na Morze Czarne, czyli jest krajem, który ma bardzo duży wpływ również na Ukrainę i Rosję, szczególnie no, w tym teatrze działań wojennych. Jest krajem, który zaangażował się w ewentualny proces pokojowy. Jest krajem, który można powiedzieć, współuczestniczy w tej trwającej umowie zbożowej, która notabene za kilka dni się kończy znowu. I będzie problem, co dalej. Być może właśnie wszyscy czekali na wynik wyborów, co będzie z tą umową zbożową. No i jest krajem, który blokuje rozszerzenie NATO o Szwecję. I potencjalnie może również zablokować rozszerzenie NATO o Ukrainę w przyszłości.
Bo Finlandia już weszła tutaj. Finlandia Turcja weszła też oponowała, Szwecja... ale się zgodziła w końcu.
Tak, tak, tak. No w końcu się zgodzili, natomiast ze Szwecją jeszcze właśnie Turcja się nie zgodziła. No i Węgry, ale to już... Co ciekawe, tutaj powiem Państwu, jakie już jest podejście do Węgier, nawet w Europie Środkowo-Wschodniej, w Grupie Wyszehradzkiej. Otóż dzisiaj minister spraw zagranicznych Czech powiedział, jeśli Węgry nie chcą być w Unii Europejskiej, no to nikt tutaj ich na siłę nie trzyma, tak no, można powiedzieć, parafrazując, bo dokładny cytat jest ciut inny, ale właśnie o to chodzi, że naprawdę, no, jak im się nie podoba w Unii Europejskiej, no to przecież mogą wyjść w każdej chwili. Po co oni tutaj? Zobaczcie, i to minister spraw zagranicznych mówi. No w Polsce to jeszcze chyba PiSu na to nie stać, żeby powiedzieć Orbanowi publicznie przypomnę, chłopie, weź się ogarnij, bo cię zaraz wykopiemy z Unii Europejskiej i z NATO, no nie? Bo rzeczywiście no to, co Węgry robią, no to woła o pomstę do nieba, nie? To jest przecież najbliższy sojusznik w tym momencie Putina w Europie. No w każdym razie, wracając do Turcji.
Właśnie, wracając do Turcji.
Dlaczego są to ważne wybory? Dlatego, że ten prezydent z opozycji, pan Kemal Kılıçdaroğlu, jawi się jako osoba mniej prorosyjska, a bardziej proeuropejska i proatlantycka, można powiedzieć, czy również proamerykańska, co mogłoby zmienić, można powiedzieć, dynamikę tej wojny, jeżeli rzeczywiście on wygrałby wybory. Tutaj są różne oskarżenia.
A teraz czy wygra?
No to właśnie, okaże się za 2 tygodnie prawdopodobnie. No,
dwie strony siebie nawzajem obrzucają oskarżeniami, tak, o ingerencję w wybory. No właśnie tak. Kemal Kılıçdaroğlu twierdzi, że ma dowody na ingerencję Rosjan w wybory. Tak pisał kilka dni temu na Twitterze. Mhm. Także padają różne oskarżenia. I kto ostatecznie, jak sądzisz, wygra?
A z kolei prezydent Erdogan ma pretensje do Stanów Zjednoczonych, że one tak jakby wpływają na wybory, no bo właśnie był głos ze Stanów Zjednoczonych publiczny, no że łatwiej by się było dogadać prawdopodobnie właśnie z nowym prezydentem, tak? Nie wiem, kto wygra, no bo wiecie, jest na styku, frekwencja jest bardzo wysoka, co ciekawe, frekwencja prawie 90%, nie? Widać, że jednak Turkom bardzo chyba zależy. Znaczy, że jest społeczeństwo po pierwsze podzielone, ale że to nie jest społeczeństwo zobojętniałe, tak, na sytuację polityczną, na swój los. Przypomnijmy, że Turcja boryka się z dużymi problemami gospodarczymi. Tam jest wielka inflacja, no nie? Rzeczywiście, jak Glapiński mówi, że w Polsce inflacja jest malutka, no to jak porównamy z Turcją, no to jesteśmy można powiedzieć, zieloną wyspą niskiej inflacji, nie? Ale to pewnie o tym później.
A tutaj
pogadamy.
W Polsce też padały oskarżenia, że a będzie inflacja jak w Turcji, jak coś zrobimy, ale to później. Właśnie jeszcze mogę zapowiedzieć, że dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać o programowym ulu PiS-u, o inflacji wypowiedzi Glapińskiego, a także na sam koniec będzie kącik memów, więc zostańcie z nami, będzie bardzo ciekawie. To już było.
Okej.
Okay. Także... Częściowo nowe, ale już było w naszym programie.
Telewizja Idź Pod Prąd się trochę zmienia.
Tak.
Okay. Myślimy o was, zastanawiamy
dla
się.
Dla naszych widzów.
Właśnie, no co zrobić, żeby nasze programy były dla was coraz bardziej atrakcyjne i ciekawe.
Ale tak. Właśnie frekwencja w Turcji 88%, a na przykład w Polsce no to jest poniżej 50%, więc tutaj widać, że ludzie, właśnie obywatele Turcji bardzo się przejęli sytuacją.
Widać też taką mobilizację opozycji, no bo w Turcji jest troszeczkę tak jak w Polsce, nie? Że Erdogan to jest człowiek, który tak jak nasz naczelnik Jarosław trzyma, można powiedzieć, władzę silną ręką, no nie od tylu lat, ale bardzo długo, prawie tak jak Łukaszenka, nam około 20 lat być może Erdogan ma władzę w Turcji. Natomiast statystyka ostatnich, można powiedzieć, występów medialnych, czyli tego, jak media państwowe w Turcji dają czas Erdoganowi i opozycji. No to z tego, co ja czytałem, to Erdogan w jakimś tam czasie, okresie czasowym, 48 godzin. Opozycja 13 minut. Nie? No to zobaczcie, jaka jest przepaść. Podobnie jak w TV PiS, nie? No, także widzicie, troszeczkę jest podobna sytuacja, a może nawet bardziej ostra w Turcji niż w Polsce, ale widać, że ta wysoka frekwencja pokazuje, że Turcy mają dość tego, nie? Że Turcy mają dość tego, że Erdogan, można powiedzieć, trochę taki w reżimowy sposób rządzi Turcją, ale jeszcze dodajmy, że te wybory to są jednocześnie wybory parlamentarne, prezydenckie. Chociaż tam jest generalnie system ustroju jest prezydencki, czyli to prezydent ma większą władzę. O, idzie woda, dziękuję. Piękna, czy idzie kania z wodą, dziękuję. Bo już mi właśnie trochę buzi zaschło. Natomiast z tego, co gdzieś tam są informacje a propos wyników wyborów parlamentarnych, to partia Erdogana zwyciężyła i to z wielką przewagą. Nie?
Na podstawie, kiedy było 70% przeliczonych głosów, to Sojusz Ludowy Erdogana już miał 52% prawie, a jeśli chodzi o Kılıçdaroğlu, 34%, czyli tutaj była duża przewaga Erdogana.
Czyli widać, że ludzie by chcieli takiej równowagi w polityce, nie? Żeby nie było tak, że jedna siła polityczna zawłaszczyła całą władzę i prowadzi kraj no, na takie mętne, można powiedzieć, wody trochę, nie? Tylko chcieliby równowagi, czyli żeby, powiedzmy, rząd był z jednej opcji, a prezydent może z niewielką przewagą, ale z drugiej opcji, nie? No bo tak wcześniejsze sondaże pokazywały. No, tak to można skomentować. Będziemy czekali na tę drugą turę, będzie za 2 tygodnie. No, w międzyczasie właśnie wygasa umowa zbożowa i to jest ważne. No, zobaczymy,
co się
Erdogan zrobi, nie? Jak on będzie, czy on idzie tak jakby w stronę konfrontacji z Zachodem, czy raczej uległości wobec Rosjan. To też będą sygnały nie tylko dla nas, ale i dla wyborców tureckich.
A druga tura 28 maja, także wtedy się przekonamy, kto wygra, a my przechodzimy teraz do programowego ulu. Programowy ul, co to w ogóle jest? To brzmi tak bardzo dziwnie, że sama się zdziwiłam, gdy to usłyszałam. Co to jest?
No tak nazwali konwencję wyborczą, chyba taki hashtag nazwali konwencji wyborczej PiS-u, Prawa i Sprawiedliwości.
Ale od czego ten ul? Czemu ul?
No tu są różne, różne pomysły, dlaczego ul, nie? Znaczy PiS daje swoją narrację, że to dlatego, że oni są pracowici jak pszczoły. Myślę, że dlatego ul chyba, tak? No też mówi się o walkach dwóch uli, nie? Ale to nie wiem, czy dlatego, że walczą dwa ule, pisowski i platformerski i oni są tym ulem jednym z, no nie? I tutaj programowym. No myślę, że chyba przyświecało im to, że jesteśmy pracowici jak pszczoły, nie? No tutaj myślę, że wielu zdroworozsądkowych ludzi, którzy usłyszeli to, no to od razu kojarzy im się, że raczej PiS to są trutnie w ulu, nie? Że są trutniami. I co ciekawe, z trutniami to jest tak, że trutnie zazwyczaj na jesień wymierają, nie?
Czyli
tam są sprzątane przez robotnice. Także no, ja byłbym za tym, chyba, żeby to jednak było o trutniach. No, jest też taka koncepcja, że tutaj posługując się slangiem więziennym, Że ul to jest więzienie. Czyli może też można w ten sposób powiedzieć. No i teraz pytanie, czy więzieniem jest PiS i na przykład ci są więźniami Kaczyńskiego, tacy zniewoleni ci politycy, że muszą tańczyć, jak im zagra naczelnik. Czy może Polska ma być więzieniem? Tego nie wiem.
To okay, jeszcze, takie wiesz, jakaś różne...
wyższa pszczela inteligencja, myślę, tutaj ten, rozkminiała,
obywateli.
Dlaczego to jest akurat programowy ul. No. Ja jestem za tym, że to są trutnie i po prostu trzeba będzie na jesieni posprzątać te trutnie.
Ale jakbyśmy mieli teraz, przejdźmy może do obietnic, które padają właśnie na tej, padły na konwencji. Na pewno 800+. Nie 500+, tylko teraz będzie 800+. I tutaj oczywiście od razu poleciała krytyka 800+. I co o tym sądzisz?
Są trzy główne obietnice. Jedna obietnica to jest nowe 500+, czyli rewaloryzujemy 500+, dodajemy wskaźnik inflacji i wychodzi nam 760, nie 800, od razu więcej, żeby jeszcze był bonus, czyli 800+ zamiast 500+. To jest jedna z obietnic. Druga obietnica to jest rozszerzenie darmowych leków dla seniorów. W tym momencie jest dla seniorów powyżej 75 roku życia, a mają być od 65 roku życia darmowe leki dla seniorów. I chyba dla dzieci też. I tutaj jest pytanie, czy na przykład te zbiórki, które dopiero co opodatkowali, na przykład dla dzieci chorych na stwardnienie rozsiane i tak dalej, na jakieś takie ciężkie choroby, to też będą za darmo mieli te drogie leki, czy nie? Te dzieci, czy będą miały te leki? No zobaczymy, bo tutaj wiecie, na razie to są hasła, nie? A jeszcze nie ma chyba takich, wiecie, no, konkretów. No i trzecia propozycja to są darmowe autostrady.
A, no tak,
rzeczywiście. I mówimy, uwaga, o dwóch fragmentach, bo to tylko autostrady zarządzane przez państwo. Czyli nie mówimy o autostradzie A4 od Gliwic do Krakowa, gdzie ostatnio była podwyżka. Nie mówimy też o autostradzie wielkopolskiej, gdzie pani Dominika Kulczyk czesze kasiorę, nie? Czyli to jest autostrada Jana Kulczyka. Tylko mówimy o dwóch krótkich fragmentach autostrady A1 i A2, gdzie płaci się w tym momencie 13 tam złotych, czy 14 niecałe i 9 złotych na drugim fragmencie. Czyli robimy wielką, darmową autostradę, czyli krótko mówiąc, nie będziecie płacili 9 złotych czy 14 za przejazd tą autostradą. Wiecie, to jest tak jakby, tak, pokazuje jaka to jest demagogia, nie? Bo oczywiście dzisiaj też słuchałem w radiu, jadąc na program, no ale co z tymi autostradami prywatnymi, można powiedzieć. Znaczy państwowymi, ale... prywatnie, no dojonymi przez prywatne osoby, nie? Nie przez państwo. To w sumie może i niewielka różnica jest. No z tymi to jest problem, ale liczymy, że za rok to zmienimy,
ale
bo przecież
Ale właśnie one
będzie...
mają być też bezpłatne, ale później.
Ale jak już słyszałem jakiegoś mądrego magika z PiS-u, który mówił, jak to zrobić, no to jak powiedział, że zrobić? Liczymy na to, że będzie presja społeczna, która doprowadzi do tego, że te autostrady też będą za darmo. Czyli nie mają pomysłu, jak to zrobić. Dlaczego właśnie myślę, że jednak ten ul to jest ul trutni, pisowski ul, a nie pracowitych pszczół, tak? No bo zobaczcie, te pomysły nie są takie, że pomożemy pracowitym pszczołom korzystać z efektów swojej pracy. Czyli pomożemy, żeby pracowite pszczoły, które harują ciężko, nie musiały oddawać coraz więcej miodu, który zgromadzą na właśnie trutnie, tak? Tylko będą mogły korzystać właśnie z owoców swojej pracy, na przykład zmniejszając podatki, no bo przecież o tym mówię. Tylko pomysły są takie. Damy więcej socjalu. No to są pomysły trutni. Bo przecież żeby dać więcej socjalu, czy żeby dać 800+ zamiast 500+, co ile będzie kosztować? Sprawdziłaś, ile będzie kosztować?
Tak, gdzieś to miałam, zaraz. Ale
tak sprawdzam, czy...
64 miliardy, coś
no,
mi się wydaje.
A teraz ile kosztuje?
A teraz...
Tam 40 nie. parę. Czyli zobaczcie, 20 parę miliardów więcej będzie kosztować 800+, nie? No i teraz skąd wziąć 20 kilka miliardów więcej?
Może podatki nowe?
No właśnie. No skąd wziąć, wiecie, ale, 20 ale, kilka miliardów więcej?
Ale nie, bo tutaj Mateusz Morawiecki na Twitterze mówi, że właśnie tutaj odpowiada na krytykę 800+, bo mówi, że już wszyscy mówią, że się nie da, nie ma pieniędzy, zadłużają nas, podniosą podatki. I całkiem to zabawne, słyszałem to już w 2015 roku, później w 2019 roku słyszę i teraz.
Ja wiem, mafię VAT-owską zlikwidują.
Ale to jest... I tutaj jeszcze...
No, mafia VAT-owska, cały czas jest w Polsce mafia VAT-owska i oni będą likwidować mafię VAT-owską.
A, to dlatego, okej. Okay. No, przecież... Ale Mateusz Morawiecki mówi, że to jest krytyka PiS-u, kiedy on obniżył właściwie wszystkie najważniejsze podatki do tej pory. Ja sobie sprawdziłam, jak tutaj było
Mateusz Morawiecki, to już tutaj żeśmy nieraz stwierdzili, że jest po prostu największym kłamczuchem w polskiej polityce, także jeżeli Mateusz mówi, że obniżył, to znaczy, że obniżył przez podwyżkę. Tak? Jeżeli Mateusz mówi, że nie będzie podwyższał, to znaczy, że podwyższy.
A to znaczy, że jak obiecują 800+, to że nie będzie w drugą stronę?
Nie, tutaj to myślę, że będzie, tylko zastanawiamy się, skąd weźmie na to pieniądze. No bo teraz tak, częściowo są większe wpływy do budżetu poprzez dużą inflację. Czyli można powiedzieć, że sfinansuje być może część tej podwyżki socjalu czy obietnic socjalnych poprzez większe wpływy, które są związane z większą inflacją. No ale to jest tak, że no jednak przykład... Polacy za to wszystko płacą. A jeżeli nie starczy pieniędzy, bo to jest, wiecie, początek festiwalu dopiero. Ja myślę, że PiS się na tym nie zatrzyma.
Będzie więcej obietnic.
Wiecie, właśnie... PiS reaguje w ten sposób. To nie jest partia, to już wiele razy mieliśmy okazję się przekonać, to nie jest partia z jakąś perspektywą. To nie jest partia, która ma jakieś takie, wiecie, wizję i reaguje proaktywnie, tak? Czyli reaguje przewidując, co się może stać i odpowiednio się przygotowując. To jest partia, która zawsze reaguje reaktywnie, czyli coś się stało, a jest źle, no to teraz musimy dosypać komuś, nie? Czy dać, wiecie, obietnicę jakąś. No te obietnice zawsze trzeba pieniądze skąd wziąć. Albo po prostu zwiększając obciążenia, albo nie zmniejszając obciążeń, które można byłoby zmniejszyć, no to właśnie mówimy o tych pracowitych pszczołach, tak? Albo pszczołom pracowitym da się wytchnienie, żeby korzystały z owoców swojej pracy, albo im się zabiera coraz więcej, albo tyle samo, prawda? Ale druga opcja to jest drukowanie pieniędzy, no, ale które to... skutkuje z kolei inflacją.
Inflacja.
No właśnie.
Ale właśnie jeszcze możemy przypomnieć, że Kaczyński w czerwcu 2022 roku mówił, że 700+ byłoby posunięciem proinflacyjnym.
Czyli... A co Morawiecki wtedy mówił? Też gdzieś to mamy na
A Morawiecki też mówił wtedy, że podwyżki, znaczące podwyżki płacy też byłyby złe, ponieważ by skutkowały inflacją.
No, ale wiesz, no jeżeli oni wtedy mówili, że podwyżki są złe, bo będą inflacją, będzie inflacja, no nie? No to wiesz, nie wprowadzili wtedy podwyżek. No inflacja i tak przyszła, no jakoś tak wyszło, no że inflacja przyszła, mówią, że to wina Putina. No to jeżeli teraz jest wysoka inflacja, to może
to teraz już, aha, to już nie ma znaczenia.
Że jak mamy wysoką inflację, no to już podwyżki nic nie zmienią, bo i tak mamy wysoką inflację.
No tak.
A przecież zresztą prezes Glapiński mówi, że inflacja spada na łeb na szyję. No to
tak, do tego zaraz przejdziemy. Jeszcze Johnny Walker, w ulu jest miód, a Kamila Staroszczyk, ale my za ten miód zapłacimy. To dlatego pewnie ten ul.
Tak, tak. Może dlatego, że mówi się o konfikturach, ale można też powiedzieć i o miodzie, prawda? Że oni wiedzą, gdzie są te słoiki z miodem. Albo też wiedzą, z której strony jest chleb, ale to się mówi nie masłem. Miodem też może być posmarowany. W każdym razie myślę, że jeszcze dlaczego mogą mówić o miodzie. Bo wiecie, miód, jak się go dotknie rękami, to jakie są ręce?
Lepkie.
Lepkie ręce, a oni wszyscy mają lepkie ręce. Dlatego tak marzą o tym miodzie.
Ja też przypominam, tak, że jest sonda na czacie. Czy obietnice PiS przekonują cię do głosowania na nich? Odpowiedzi tak, nie. Czekam na kolejne. Możecie brać udział też na Twitterze, na Instagramie. Tutaj już widziałam komentarz ciekawy. Jadorado, ja czekam na kolejne obietnice. Więcej.
Więcej, będzie. Także... Będzie, doczekamy się. Też czekam, także... będzie wesoło. Będzie więcej.
Na koniec będą wyniki sondy, a my będziemy już przechodzić właśnie do kolejnego tematu, inflacja.
Prezes Glapiński, tak? A będziemy słyszeli, co on powiedział?
Tak, oczywiście.
O, znakomicie. Ja lubię słuchać prezesa Glapińskiego. Tak się relaksuje przy nim.
Jak Państwo wiedzą, inflacja na świecie, a także w Polsce spada. Spada w Polsce bardzo szybko. To określenie na łeb na szyję, którym się kiedyś posłużyłem, polskie, w całej rozciągłości ma miejsce. Skończył się płaskowyż, zaczął się ruch w dół. Aż dojdziemy z inflacją do celu, mam nadzieję. Czyli wszystkie okoliczności, które się da przewidzieć, będą takie, jak przewidujemy. Proces obniżania się inflacji jest stopniowy, ale szybki. Jest stopniowy ze względu na siłę wcześniejszych szoków i na wtórne efekty tych szoków, które w tej chwili podbijają inflację. Przede wszystkim polityka cenowa przedsiębiorstw, polityka marsz, płace. No to są te elementy, które po tych pierwszych szokach podtrzymują inflację. Tak jest na całym świecie i tak jest u nas.
Ja już się czuję praktycznie, jakbyśmy byli w tym kąciku memów. Proces spadania jest stopniowy, ale szybki.
Zeszliśmy z płaskowyżu, wpadamy w przepaść, tak? Runiemy w dół z inflacji.
Tak, i aż osiągniemy cel. Ciekawe, o jakim celu?
Myślę, że o celu 2,5%, celu inflacyjnym NBP powinien chyba mówić.
Oczywiście. Ale no dobrze, spójrzmy na to tak. Czy rzeczywiście inflacja spada na łeb, na szyję?
Otóż nie spada na łeb, na szyję. Spadła jakoś tak niewiele, chyba tam o jakieś dziesiąte części procenta, być może ostatnio.
0,7. No. Ponieważ teraz w kwietniu...
W porównaniu do marca wzrost cen wynosi 0,7%. No ale spadła, bo wcześniej była około 16%, ale wiecie, no nie jest tak, że spada na łeb, na szyję. To jest inflacja na poziomie 15%. Inflacja bazowa jest powyżej 10%. Także ten człowiek, pan Glapiński, pan profesor Glapiński, chyba nie wie, o czym mówi, no mówiąc, że inflacja spada na łeb, na szyję. Ludzie, no. Naprawdę, wiecie, to jest tak, że jak są publikowane na Twitterze na przykład, co ile zdrożało, no to szczególnie te najbardziej potrzebne ludziom komponenty życia, czyli właśnie żywność, czy opłaty, energia, prąd, paliwo, to wszystko zdrożało po kilkadziesiąt procent. Nie po 13-14, tak jak jest inflacja, no nie? No jachty może nie zdrożały i im wyszło, że jest 14,7, ale taka inflacja odczuwalna przez zwykłych ludzi to jest na poziomie 20 lub więcej procent.
A co ciekawe, tylko 60% badanych Polaków wie, że spadający wskaźnik inflacji oznacza, że ceny dalej rosną, tylko trochę wolniej. 40% Polaków w ogóle nie rozumie tego związku.
No bo to jest, wiesz, takie trudne słowo, czyli ludzie myślą, że jak spada inflacja, to że
spadają
ceny spadają. No a to nie spadają ceny, tylko spada wzrost cen. Można powiedzieć, spada tempo wzrostu cen, czyli jeżeli inflacja, powiedzmy, była rok do rok, dwa miesiące temu, prawie 20%, a teraz jest 15%, to znaczy, że dalej te ceny wzrastają rok do roku o 15%, nie?
Czyli dalej będzie drogo, a jeszcze przez te obietnice PiS-u możliwe, że będzie jeszcze drożej.
Ale PiS będzie zaklinał rzeczywistość i pan Glapiński będzie wychodził na te swoje co miesięczne posiedzenia, które są znakomitą kopalnią właśnie memów, nie? I będzie zaklinał rzeczywistość i opowiadał nam, jak to jesteśmy już zeszliśmy z płaskowyżu, już spędzimy w dół, na łeb, na szyję. A tak w ogóle to dzień wcześniej był komunikat, że niewykluczane są podwyżki stóp procentowych. Bo przecież była informacja właśnie kilka dni temu o tym, że stopy procentowe zostają na tym samym poziomie, ale komentarz był taki, że no nie wykluczamy i podwyżek, a być może i doczekamy się obniżek, nie? Czyli wiesz, nie wykluczamy podwyżek, ale tam za chwilę mówimy, że inflacja to już spada na łeb, na szyję.
Johnny Walker, bardzo myślę dobrze podsumowujący komentarz do tej sytuacji. Staliśmy nad przepaścią, ale zrobiliśmy krok naprzód.
Tak jest.
A teraz zaraz podamy wyniki sądy. Jeśli chodzi o wyniki sądy, to czy obietnice PiS przekonują cię do głosowania na nich? 12% odpowiada, że tak. I tutaj mamy 510 głosów, także dziękujemy bardzo za taką dużą frekwencję w sądzie. 80% widzów twierdzi, że nie, nie przekonują, a 7% czeka na kolejne. Czyli jest nadzieja,
więcej,
że będzie więcej.
Więcej,
tak. Więcej, więcej.
No. Ale PiS ma nawet wśród naszych widzów potencjalnych ponad 50 głosujących wyborców. No. Widzicie, to nie jest tak, że nasi widzowie nie zgadzają się z PiS-em. To są różne zdania. A więcej jest przeciwko. I w sumie nie dziwię się.
A teraz przechodzimy do kącika memowego. Leszku, co dla nas przygotowałeś dzisiaj?
Witajcie. Witajcie. No, postarałem się tak trochę w temacie. I na pierwszy rzut temat sławetnych kremlowskich herbatek. I jedna z hipotez jest, że Aleksander Łukaszenko został, napił się herbatki u Władimira. No i tu mamy zimno, co nie? Zimno. Chodź pod pokład, napijemy się herbatki.
Widziałem takiego mema, że ta herbatka nazywa się Polon Tea.
Tak jest. Polonium.
Polonium. Polonium. Tak. Od Uncle Vladimir.
Tak.
Czyli wszystkiemu winne jest to zimno.
Ale widać, że bardzo, bardzo mu smakowało, chociaż może za mało cukru dali. Troszkę skrzywiony. No i następny mamy, kiedy Putin oferuje ci herbatę, ale odmawiasz, bo jesteś uczulony na polonium 210. Tak. Następnym tematem, no to dzisiaj może w programie nie było, ale te drony czy balony szpiegowskie z Białorusi, no też znikły, wszyscy szukają, no i Mateusz Morawiecki ogłosił, gmina, która znajdzie balon, będzie mogła pobawić się dronem, którego szuka policja. Oczywiście to taka hipoteza internautów.
Nie znalazł się dron, ale znalazła się rakieta ostatnio.
Tak.
Po 5 miesiącach.
Aczkolwiek
nie szukania.
Znalazł się ten balon szpiegowski w Poznaniu.
Okay.
Jak widzimy, balon żółty, Korwin. Tak. I ostatnie jeszcze właśnie w ramach tej obietnicy, tak, 800+, no to tutaj internauci podejrzewają, że PO podbije stawkę do 1000+.
A co, w sumie nie swoimi grają, nie? Także mogą i wabank zagrać.
No, przecież Jarosław Kaczyński powiedział, że tutaj nie wymawiajcie mojego imienia, bo przecież to nie ja będę dawał, prawda?
Jego srebrna, czyli jego zasoby są skromne, nie? Także srebrna, a skromna. Także no Jarosław przecież nie może dać ludziom tego, co obieca.
Kaczyński szczerze się przyznaje przecież, że to oni zabierają podatnikom pieniądze i z tego później mają pieniądze.
Przynajmniej szczery.
Dziękujemy bardzo Leszku za te najnowsze memy. Jeszcze mamy komentarz od Jadorado. No i Glabcio jak zwykle poniżył inflację. Ten człowiek ma moc.
Tak jest.
A jeśli chodzi o ogłoszenia, to Paweł Chojecki i Joe Łosiak w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy na spotkanie w Stanach Zjednoczonych w Chicago za niecałe 2 tygodnie i później na Florydzie. Wszelkie informacje możecie sobie znaleźć tutaj właśnie na grafice, albo możecie też pisać na kontakt@itspodprad.pl. Zapraszamy również na 9. zjazd klubów Idź Pod Prąd 8 czerwca. Zapisy online przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej, czyli przypominam stronę itspodprad.pl. A dzisiaj o 17:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd i o 18:00 dogrywka. Jeśli chodzi o wsparcie, to jak się przedstawia na teraz sytuacja?
Nie wiem, może ty wiesz, ile jest gitar.
420 z takich informacji, jakie dostałam.
Okej, z informacji, które dostałeś ode mnie. nie wiem dokładnie, bo przygotowywałem się do programu i nie znałem dokładnej liczby, ale 420 w okolicach połowy miesiąca to jest taki nasz standard. No liczymy, że w tym miesiącu będzie 1000 gitar. Nasi drodzy widzowie, prosimy was, wiecie, no nie jest ważna właśnie wielka kwota, nie? Ważny jest dla nas fakt wpłaty.
A czy mógłbyś przypomnieć, co to są te gitary dla naszych
gitary,
nowych widzów?
To są to też mogą być, ale no nie są to takie prawdziwe gitary, tylko są to wpłaty na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd, bo jesteśmy telewizją, która no nie dostaje od Jarosława, bo przecież on nie ma i nie daje, nie? No tylko to daje, ten Bielan daje, Mateusz dają, no ale oni nie są akurat naszymi kumplami, jak myślę, że zauważyliście, także no nie dają nam kasy i w ogóle nie wyciągamy rąk, bo nie mamy lepkich rąk, nie jesteśmy w ulu tym programowym. Także po prostu, jeśli chcecie, żeby funkcjonowała nasza telewizja dalej, jeżeli podoba wam się to, co robimy, prosimy was o wsparcie finansowe, ale również i o wsparcie takie, wiecie, dobrym słowem, gdzieś sharingiem, czyli tym, żeby lajkować, podawać nasze programy, a również i tych, którzy wierzycie w Boga Wszechmogącego, to prosimy was o modlitwę. O to, żeby to, co tutaj robimy, rzeczywiście niosło się i wpływało na nasz kraj, na Polskę.
Także dziękujemy bardzo wszystkim, którzy wsparli nas w tym miesiącu. Tutaj macie wszelkie, właśnie na tej grafice, co przed chwilą była, wszelkie dane, jak możecie nas wesprzeć. PayPal, Blik, DotPay, Patronite. Również teraz na czacie na YouTubie macie taką możliwość, super czat, klikacie ikonkę serduszka i możecie nas wesprzeć już teraz. I zachęcamy również do kontaktu z nami, kontakt telefoniczny. Mamy dwa numery, 533 906 230 oraz 536 813 435. Pod jednym z tych numerów właśnie redaktor Michał Fałek, także zachęcamy do kontaktu, a ja już się będę żegnać z wami. Dziękuję za to, że byliście z nami w trakcie tego programu, że braliście udział aktywny przez komentarze i przez właśnie głosowanie w sądzie, a ze mną był redaktor Michał Fałek, pastor, przedsiębiorca. Dziękuję ci bardzo za udział.
Dziękuję tobie, dziękuję wam, drodzy widzowie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Widzimy się o 17:00.